Weronika Łukaszewska i Sławomir Sanocki są dzisiaj gośćmi audycji Tu i Teraz. Rozmawiamy o wyprawach pieszych, długodystansowych. Łuk Karpat sfinalizował się świetną książką, polecamy Państwu, bo po pierwsze to jest opowieść o tym, jak się znaleźć w tak trudnych warunkach. Ktoś powie, Karpaty nie są górami wysokimi, tak? Najwyższy szczyt, tam Gerlach 2600 z groszami. No to na czym ta trudność polega? Właśnie na porze roku? Na tym długim dystansie, no bo to jest 2000 kilometrów, bardzo dużo, za jednym zamachem, jak mówimy, prawda? Jesteście w ogóle pierwsi, którzy ten szlak w zimowej aurze pokonali. No to też zapisanie się w historii turystyki jest ważne.
Tak, górskie wyprawy, znaczy wyprawy trekkingowe, długodystansowe, to przede wszystkim głowa. Wiadomo, głowa. Że fizycznie musimy być też przygotowani.
Zawodowi sportowcy tak mówią. Wygrywasz, gdy masz mocną głowę.
Tak? Tak, trzeba na pewno takiego doświadczenia też nabrać, bo tak jak wcześniej, we wcześniejszym wejściu wspominaliśmy o naszym wypadku latem, to nas wszystko wzmacnia. Wiemy, jak reagować na różne sytuacje kryzysowe, które no, muszą wystąpić podczas tak długiego przejścia. Dlatego, no, tak jak powiedziałem, głowa jest głównym czynnikiem, nie nasze nogi.
Tak, no chyba każdy sport właśnie na tym polega. Można powiedzieć, że takie długodystansowe wyprawy są właśnie, mają ten element sportowy. Ktoś kiedyś powiedział, że powyżej 1500 to już jest walka o przetrwanie.
1500, czyli nie tak wysoko, jak można by pomyśleć.
A powyżej 1500 kilometrów długości.
A, myślałem, że mówimy o wysokości
nie,
gór.
Nie, nie. Także tu nie chodzi właśnie o to, żeby jak najwyżej wejść, choć oczywiście to też jest, no, ma swoje walory. Ale właśnie ta długość szlaków dystansowych to jest ich trudność.
No to ten najbardziej, powiedziałbym, ekstremalny wasz wyczyn ostatnich miesięcy, ten wielki szlak włoski, latem, no to pewnie komfortowo, tak?
Nie do końca latem. Myśmy latem zaczęli, bo zaczęliśmy w czerwcu zeszłego roku. Natomiast 8,5 miesiąca zajęła nam wyprawa. Wróciliśmy dopiero 12 lutego. Znaczy skończyliśmy.
Cały czas w drodze.
Cały czas w drodze.
Tak, czyli 257 dni dokładnie. Tyle trwała wyprawa.
No to właściwie cały rok.
Prawie tak, cały rok byliśmy skupieni na tej wyprawie, bo wcześniej były przygotowania oczywiście, a potem sama wyprawa. Zaczęliśmy od Alp, dlatego że musieliśmy przejść Alpy latem. I to jest krótkie okienko pogodowe, bo to jest 3, maksymalnie 3,5, może czasami 4 miesiące, ale w zeszłym roku był bardzo długi sezon zimowy, więc i potem też faktycznie w połowie września, czy na początku września już zaczęła się zima w Alpach, więc myśmy wychodzili z Alp w ostatnim momencie.
Tak, ale tutaj mówimy, że 3,5 miesiąca to jest taki, mniej więcej szacujemy takie okienko w Alpach. Jeśli idziemy z takim plecakiem, jaki my mieliśmy na plecach, bo mieliśmy bardzo lekkie plecaki. Mój plecak ważył bez jedzenia i picia około 8,5 kg, a Weroniki 6,5. Także nasz sprzęt był bardzo mocno okrojony.
A też depozyty zostawiliście po drodze?
Nie.
Jak to
nie.
organizowaliście? Nie, nie. No bo ponad 200 dni w podróży to jest wielka sztuka.
Tak. Musieliśmy zażądać do sklepów. Oczywiście no, w Alpach jeszcze gdzieniegdzie tam te sklepy są, natomiast bardzo dużym problemem dla nas było po pierwsze zaopatrzenie sklepów, więc żywiliśmy się serem i salami, a po drugie to, żeby zdążyć przejść góry, żeby dostać się do sklepu przed zamknięciem, bo przecież jest pora lunchu o 12:30, 13:30, sklepy są zamykane. I przez 4 godziny niczego byśmy nie kupili. Więc jako, że zależało nam na tym czasie, no to spieszyliśmy się też, żeby zdążyć do sklepu przed zamknięciem.
No to pięknie brzmi. Piechurzy zmagający się z tak wielkim szlakiem spieszą do sklepu, żeby zdążyć zrobić zakupy. No
tak. Tak, i nie mieli kuchenki turystycznej. Pierwszy raz nie wzięliśmy na wyprawę kuchenki. Także korzystaliśmy tylko z zimnych posiłków. Mhm. Obiad jedliśmy.
Przez wszystkie dni?
Tak, się, tak, tak. Obiad może jedliśmy
no,
ciepły.
Parę razy jedliśmy obiad.
Kilkanaście, może około 12-13 razy był jedzony ciepły posiłek. A tak to cały czas tylko ser, salami.
Bo też problemem było potem restauracje, jeżeli chcieliśmy zjeść nawet ciepły posiłek, to o godzinie 18, 19, 20 czasami restauracje są dopiero otwierane. Więc no, my już wtedy szliśmy spać.
Słuchajcie, to jesteście świetnym materiałem badawczym dla dietetyków. Jak przy tak dużym wysiłku przetrwać, jedząc salami i ser.
Dokładnie tak. Da się, jesteśmy żywymi dowodami na to. Natomiast oczywiście no, organizm nie dostaje wszystkich mikro, makroelementów, które są mu potrzebne, także jest to wyzwanie, jest to problem.
To proszę was, byście dla słuchaczy, dla ich wyobrażenia szlaku, który pokonaliście, tego włoskiego wielkiego szlaku, powiedzieli, jak on biegnie przez Italię, bo to też jest bardzo interesujące.
Więc zaczęliśmy w Trieste, we Włoszech, i pierwszy etap to było przejście całych Alp. Ten szlak wiedzie no, podobnie, choć nie do końca tak samo jak Via Alpina Czerwona, słynny szlak wiodący przez Alpy. Choć, co ciekawe, jest jeszcze trochę wyższy niż Via Alpina. Po ukończeniu Alp zaczęliśmy Półwysep Apeniński, czyli przejście całych Apenin i jeszcze dwóch wysp, czyli Sycylia i Sardynia.
A na koniec przelecieliśmy jeszcze do Rzymu i dostaliśmy się stamtąd do rozejścia szlaku, ponieważ chcieliśmy przejść 20 region. To jest tylko w zasadzie przejście przez 19 regionów Sentiero Italia, szlaku, który ma łączyć wszystkie regiony Włoch. Więc chcieliśmy pokonać jeszcze ten odcinek apulijski, który kończy się właśnie w 20 regionie Apulii.
No i też jako pierwsi na świecie przeszliście ten szlak, tak?
Tak, wszystkie 20 regionów w ciągu jednej wyprawy.
Jakby jedna wyprawa, jeden etap tak naprawdę, tak, jeden wielki etap. Tak. No, myślę sobie, że wchodzicie w kroniki także włoskiej turystyki.
No, jesteśmy w kontakcie z Kai i udzielaliśmy też wywiadu dla klubu Alpino Italiano. Bo ma ukazać się właśnie strona poświęcona przejściu tego szlaku, jak to wygląda, no taka właśnie hajkerska od tej strony kultury trekkingowej.
Myślę sobie też, że kolejna publikacja powinna się gdzieś na horyzoncie pojawić, właśnie z tej wyprawy.
No, wiele osób
planujemy, pyta, tak. Ale na razie jesteśmy podczas promocji książki Łuku Karpadzima. Ja tylko jeszcze wspomnę, że można ją kupić na stronie www.łukkarpatzima.pl. Także zapraszamy i polecamy tą książkę. No kto wie, no, czas pokaże, czy napiszemy tą książkę. No, na pewno będzie bardziej obszerna niż ta, bo tak jak wspominaliśmy, bardzo długa wyprawa, jest o czym pisać. Mnóstwo przygód mieliśmy na tej trasie, łącznie właśnie z moim pobytem w szpitalu. Tak się złożyło podczas ostatniej wyprawy, także no, na pewno będzie ciekawa. Jeśli powstanie, to będzie o czym pisać na pewno w tej książce.
No i jak rozumiem, te kolejne wyprawy powodują, że ten duet piechurów raczej wzmacnia, że tak powiem, swoją siłę, aktywność i chęć podejmowania kolejnych wyzwań, niż się rozpada. Bo jak się domyślam, a piszą o tym i opowiadają wszyscy, którzy uprawiają sporty ekstremalne, że te relacje między partnerami w podróży i takich wyprawach bardzo trudnych często po prostu się rozpadają.
Nie, ja myślę, że nasz zespół działa jak w zegarku szwajcarskim. Zresztą no, te pierwsze nasze wyprawy dały nam do myślenia, że no, faktycznie fajnie współpracujemy na tym szlaku.
Co to znaczy współpracować?
To znaczy, mamy podział obowiązków.
To znaczy wybaczać sobie, tak?
Głównie na pewno podział obowiązków. Chociaż ludzie się pytają, czy się kłócimy na takim szlaku i faktycznie nie kłócimy się. Na pewno takim sposobem na to, żeby się nie kłócić na szlaku, to jest są obowiązki, podział obowiązków. Każdy z nas wie, co ma robić. To jest na pewno podstawa, ale zauważyliśmy, że psychicznie też dobrze się czujemy w tych górach. Weronika często mówi, że ja jestem takim terrorystą na szlaku, bo faktycznie ja Weronikę nie traktuję jak kobietę na szlaku. Zresztą wychodzę z założenia, że no, to jest takie wyzwanie, że musimy razem być razem takim teamem mocnym i tutaj nie ma jakiegoś czasu, jakiejś taryfy ulgowej. No ale bardzo dobrze nam się razem współpracuje i dlatego też podejmujemy takie wyzwania coraz większe.
Coraz trudniejsze.
Tak, ja odpowiadam za logistykę, nawigację, natomiast Sławek zajmuje się sprzętem i też no, takim podejmowaniem trudnych czasami decyzji. Chociaż ta decyzja o tym, czy iść dalej szlakiem, czy nie po wizycie w szpitalu, była akurat wyłącznie Sławka decyzją. Także razem współpracujemy, ale też w życiu jesteśmy razem, bo już 10 lat.
Około 10 lat.
Dzisiaj wspominaliśmy, że
to wzmacnia związek, takie wyprawy mają wpływ na to, jak się, że tak powiem, poza szlakiem funkcjonuje?
Znamy się jak łyse konie. Mhm. My ze sobą przebywamy 24 godziny na dobę, praktycznie od paru lat. Więc tak, no to jest bardzo wiążące, łącznie z tym, że jak na pół dnia się rozstajemy, to potem dziwnie się czujemy.
Tak, tak, ale zresztą poznaliśmy się w górach, także byliśmy wcześniej pasjonatami gór, no i ta pasja nas połączyła. A szlak nas dotarł.
No to może to jest jakiś pomysł. No, nie tylko związki ludzi, którzy uprawiają jakąś ukochaną dyscyplinę, czy turystyczną, czy sportową, ale w ogóle na to, w jaki sposób znaleźć się w życiu z drugim człowiekiem. Bardzo wam gratuluję tych wypraw, gratuluję także książki, bo ona jest interesująca, bardzo ciekawa.
Dziękujemy.
Wiem, że planujecie spotkania z publicznością, z widzami, z turystami, więc może warto zaprosić na jakieś dłuższe rozmowy z wami, słuchaczy.
Jak najbardziej. Już jutro zapraszamy do Strzyżowa o 18, gdzie będzie spotkanie autorskie. Następnie o 10 w piątek w Trzcinicy pod Jasłem.
Karpacka Troja, tak?
Tak, w okolicach Karpackiej Troi, tak. W bibliotece. I 15 maja będziemy w Jasielskiej Bibliotece, ponieważ jesteśmy z Jasła.
No dzisiaj wątek Jasielski mocno reprezentowany w audycji Tu i Teraz. Bardzo wam dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy.
Weronika Łukaszewska, Sławomir Sanocki. Liczę, że kolejne rozmowy o waszych wyprawach także na naszej antenie się odbędą.
Polecamy się.
Bardzo chętnie.
Dziękuję wam bardzo.